Otwieram debatę. Mamy 35 minut na rozmowę z ojcem Maciejem. Ja może tylko dopytam, też wiem, że skróciłeś trochę swoje wystąpienie. Czy przewidziałeś, bo chcemy dopytać później w książce, czy przewidziałeś omówienie, w jaki sposób Tomasz i Augustyn są traktowani przez tych dwóch panów, przez tych dwóch biskupów i w jakiej mierze każdy z nich uważa, że go popierają te autorytety. Czy to przewidziałeś, czy to... Bo widziałem, że jakby przeskoczyłeś trochę na...
Tak, tak. Przewidziałem to częściowo, to znaczy rzeczywiście bardziej zająłem się sprawą tego, w jaki sposób obydwaj rozumieją myśl świętego Tomasza z Akwinu. Proszę Państwa, takim kluczowym fragmentem sumy teologicznej, którego obydwaj przywołują, który wydaje się być jakoś kluczowy, stawiający sprawę na ostrzu noża, jest ten fragment, w którym święty Tomasz wypowiada się na ocnocie miłości, mówiąc, że Bóg zostaje przez nas, przez ludzi umiłowany, o ile nas uszczęśliwia. I takie sformułowanie, że kochamy Boga, o ile nas uszczęśliwia, wydaje się, że w sposób dość naturalny czy dość oczywisty faworyzuje stanowisko Bosueta. Prawda? Bo to jakby widzimy właśnie, że kochamy, o ile nas uszczęśliwia. Czyli, że nie zupełnie za darmo, nie że zupełnie bezinteresownie, ale że gdzieś w tle jest szczęście człowieka. I właśnie, i Bosue oczywiście bez wahania przywołuje tak potężny autorytet, jakim jest święty Tomasz. Natomiast Fenelon oczywiście nie zgadza się z taką interpretacją. I swoją linię obrony, czy też wykazywania tego, że świętemu Tomaszowi wcale nie o to chodziło, opiera na rozróżnieniu pomiędzy psychologicznie rozumianym motywem, jako celem, jako motywacją powiedzmy, a fundamentem. To nie, jakby to jest sprawa dość skomplikowana, ale Fenelon jakby wskazuje na to, co stanowiło bazę dla świętego Tomasza, i tą bazą niewątpliwie była arystotelesowska nauka o miłości bezinteresownej. I rzeczywiście w tej arystotelesowskiej nauce o miłości bezinteresownej jest wyróżniony fundament, jest wyróżniony motyw. I tym fundamentem jest rzeczywiście pewna wymiana dóbr, że ona jest na początku każdej przyjaźni, ale Arystoteles twierdzi, że jeżeli nawet na samym początku mamy do czynienia z pewną wymianą dóbr, to w pewnym momencie przyjaźń przekracza ten motyw bezinteresowności i staje się czymś najzupełniej czystym. Rzeczywiście, że w pewnym momencie przyjaźń staje się czymś bezinteresownym, rzeczywiście jest ukochaniem drugiej osoby dla niej samej. Także w tym sensie Bosuek chce wykazać, jakkolwiek jest to ciut karkołomne, albo przynajmniej skomplikowane, że ten motyw szczęścia, tej szczęśliwości, którą niewątpliwie Bóg nas obdarza, znaczy, że oczywiście, że to jest w naszej relacji z Bogiem, że to stanowi fundament udzielenia nam tego dobra, jakim jest szczęśliwość, ale że ostatecznie tym, co motywuje nas w miłości do Boga, właśnie nie jest wymiana dóbr, czy też w tym wypadku otrzymanie dobra ze względu na Boga, tylko jednak czyste zwrócenie się do Niego w pełnej bezinteresowności.
Dziękuję. Proszę. Proszę bardzo. To ja powiem tak. Dla mnie był niezmiernie interesujący i pasjonujący ten wykład, ale to jest wykład o historii teologii. Natomiast ja żyję w wieku XXI i wszyscy Państwo, którzy tu są zgromadzeni, i ja przypuszczałam, przychodząc na ten wykład, że ja się dowiem, jakie jest stanowisko Kościoła w tych sprawach dziś. I ja muszę powiedzieć tak, dziś opieramy się przede wszystkim na Ewangelii. Przede wszystkim na Ewangelii, dalej na osiągnięciach psychologii humanistycznej. I jeżeli od końca, czyli właśnie od strony Ewangelii i od strony psychologii humanistycznej spojrzymy na to, co zostało tutaj zaprezentowane, to twierdzenia tych dwóch panów z XVII wieku są antytezą naszej współczesnej wiary. Ja powiem tak, że dla mnie pojęcie miłość i niezasobna jest w ogóle pojęciem obcym. Ja w ogóle nie wiem, co to jest. Dlatego, że w pojęciu miłości nie zawiera się interes. Miłość z natury rzeczy jest, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, braniem i dawaniem. Ja daję i ja biorę. Taka jest nauka Fromma, wielkiego humanisty, i taka jest nauka księdza Tischnera, autora wspaniałej książki o drugim, czyli o drugiej osobie kochanej, o teatrze, wspaniała książka o miłości bliźniego. No, mało czasu, ale to są sprawy fundamentalne dla wiary, bo po prostu tak się nie da wierzyć jak w XVII wieku. Nie da się. I trzeba rozróżniać pomiędzy miłością do ludzi, czyli do bliźniego, a miłością do Boga. Dlatego, że Bóg nad nami góruje. Bóg w stosunku do nas jest absolutem. I Bóg niczego od nas nie potrzebuje. I to jest właśnie ta inność, że my między sobą dajemy i bierzemy, natomiast Bóg jest wyżej. I dlatego drogi boskie górują nad drogami ludzkimi i my nie do końca je znamy. I drugi termin tutaj chciałam jeszcze poruszyć, miłości czystej. Co to jest miłość czysta? Miłość czysta to jest miłość do ideału. I ona istnieje. Ona istniała w filozofii starożytnej, u Arystotelesa, u Platona. To jest miłość do ideału. Natomiast miłość do żywego człowieka i do żywego Boga nie jest miłością do ideału. To trzeba wyraźnie podkreślić. Bóg jest Bogiem żywych. I my wierzymy w Boga żywego. Czyli nie można twierdzić, że miłość czysta to jest miłość do idei. Bóg nie jest ideą. Bóg jest Bogiem żywym, który obiecał nam życie wieczne. I to są najważniejsze sprawy, które chciałam poruszyć.
Ja może tylko bym powiedział, znaczy, że ja jakby najzupełniej rozumiem i wręcz tak wspieram, czy w dużej mierze sympatyzuję z takiego typu dyskusjami czy prezentacjami, którym celem jest taki absolutny punkt widzenia, znaczy nie historyczny, tylko rozmowa jakby nie o tym, jak sądzono dawniej, tylko jak się rzeczy mają, prawda? Wydaje się, że w ogóle, że to jest, to święty Tomasz też uważał, że to jest właściwy cel w ogóle poszukiwania prawdy, jakby nie to, w jaki sposób jakąś sprawę dawniej rozpatrywano, tylko rzeczywiście jak się natura rzeczy ma. Także jakby ja zupełnie wspieram taki punkt widzenia, czy taką perspektywę widzenia, którą pani prezentuje. Natomiast wydaje się, że nawet jeżeli uznamy tę perspektywę patrzenia czy rozpatrywania zagadnień za jakąś taką pierwszorzędną, rzeczywiście ona powinna być pierwszorzędna, to jakby to nie oznacza, że perspektywa historyczna nie jest uzasadniona. Znaczy, że wydaje się, że mimo wszystko warto zastanowić się nad tym, jak jakieś sprawy rozumiano 3 wieki temu. Znaczy, że wydaje się, że przeanalizowanie tego, jak 3 wieki temu rozumiano termin czystej miłości, znaczy może być dla nas jakoś cenne. Gdyby tego nie robiono, to także, no nie wiem, czy chociażby przywołany ksiądz Tischner nie byłby jakby w stanie jakby sformułować swojej filozofii, która jest rzeczywiście taka bardzo porywająca. Znaczy, on oczywiście też analizował historycznie poprzednie stanowiska i na tej podstawie formułował wnioski o tym, jak się sprawy mają. Także wydaje mi się, że obydwa jakby spojrzenia, i spojrzenie historyczne, i spojrzenie absolutne, czyli abstrahując od historii, jest jakiś uzasadniony. Także to tak właśnie tylko chciałem coś takiego wyrazić, takie przekonania.
Chciałbym zapytać, jakie są reperkusje tej dyskusji dla późniejszych czasów i jak się autorytet Kościoła odniósł do całej dyskusji?
Ten co, tak właśnie, jeżeli chodzi o takie najpoważniejsze konsekwencje, naprawdę mówiąc, to nie jest sprawa, którą jakoś bym badał albo śledził. Natomiast ja spróbuję tak osobiście odpowiedzieć. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie jakąś czymś, co bardzo długo mi chodziło po głowie, czy chodzi właściwie nadal, jest to, dlaczego, czy w jaki sposób Kościół przełknął, że tak brzydko powiem, czy zaakceptował etykę, nowożytną etykę mieszczańską. To znaczy taką etykę, w której rzeczywiście jakby lansowany jest model tego, że żyjemy dla swojego własnego szczęścia. To znaczy jakby, że obiektem naszej troski jest nasze własne życie. Jeżeli, prawda, to jest ten taki znany model liberalny, że jeżeli każdy będzie się troszczył o swoje dobro, to kumulatywnie zyskamy na tym wszyscy. Otóż mnie się osobiście wydaje, że jest to model głęboko niechrześcijański i dla mnie zawsze było właśnie takim zdumieniem, znaczy jak to się stało, że Kościół właśnie jakby nie przeciwstawił się temu modelowi z całą mocą. I wydaje mi się, że biorąc rzeczywiście, oczywiście to jakby to, co przed chwilą przedstawiałem, a propos stanowiska Bossueta, jakby nie wyjaśnia całości, natomiast niewątpliwie we Francji to właśnie tak było. To znaczy jakby ci, którzy lansowali nowożytną etykę mieszczańską, mieli potężnego orędowniczka, znaczy kogoś, kto jakby chociażby milcząco akceptował ten rys nowożytnej etyki mieszczańskiej, i tym kimś był biskup Bossuet. Także to wydaje mi się, że po części przynajmniej tłumaczy to ten fenomen, że chrześcijaństwo, czy jakby ściśle mówiąc Kościół katolicki, rzeczywiście w sposób co najmniej dwuznaczny odnosił się do takiego egoistycznego rysu nowożytnej etyki mieszczańskiej, który w końcu stał się rysem dominującym. Natomiast jeżeli chodzi o pana drugie pytanie, jeżeli chodzi o kościelne interwencje, to jest też taka sprawa zupełnie przedziwna i trochę też niejasna. To znaczy, czy jedyny oficjalny moment, czy jedyny moment, w którym Kościół oficjalnie zajął stanowisko, odnosił się do potępienia książki Maksymy Świętych, napisanej przez Fenelona. Natomiast sprawa też była niejasna. Niejasna była o tyle, że to potępienie dało się zinterpretować w tę stronę, że nie zostaje potępiona idea miłości bezinteresownej, a jedynie pewne jej sformułowanie zawarte w tej książce. W każdym razie Fenelon tak to przedstawił, że wprawdzie została potępiona jego książka, ale potępienie książki znaczy potępienie pewnego ujęcia, być może niedoskonałego, które zostało zawarte w tej książce, natomiast nie potępienie idei w ogóle. Natomiast jest też bardzo ciekawe, że nie pamiętam niestety, który to papież za tym stał. To jest papież który to potępiał, znaczy przynajmniej to tak funkcjonuje jako przekaz, że przekazując właśnie ten jakiś taki dekret potępiający, miał się wyrazić tak najzupełniej prywatnie, że to jest jednak jakoś takie piękne grzeszyć miłością Boga ponad miarę. I że kazał przekazać Fenelonowi wyrazy swojej osobistej sympatii, którego właśnie potępiał. Także to rzeczywiście sytuacja była taka bardzo, bardzo przedziwna. I Fenelon rzeczywiście jakby w swojej linii obrony miał się na co powoływać.
Dzięki. Miałam dzisiaj punkt kwestii na tej główki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Prawie dokładnie na miarę moich takich temat prezydenckich, także Linda brzmi dziękuję. Natomiast mam się pytanie. Pierwsze dotyczy tego, odnoszę się do tego pierwszego pytania, z pierwszej pani interesującej pani, którą przedstawiła pan. Czy to nie jest trochę tak, że niepotrzebnie utożsamia się egoizm z naturalną potrzebą, taką psychologiczną? Czy pani robi refleksję na ten temat, czy to nie jest za mało powiązane? Nie wiem, czy mam jeszcze pytania na zadać, czy w ogóle. Drugie pytanie dotyczy, nie wiem, czy dotyczy tego sporu, czy który mówię między sobą i panowie, czy jest trochę krok wstecz, znaczy pytaniem wcześniejszym. O tym nie jest bezinteresowaną w sensie altruizmu, to znaczy mnie do tego pytania doprowadziło, czy raczej dotarło nie to pytanie, które powodowało tymi biskupami, a pytania o cierpienie. tłumaczę, to znaczy czytając czasem jakieś różne mistyków, pseudomistyków, czy prawie mistyków, którzy pisali o tym, że oni teraz chcą się rzucić na ofiarę, chcą jakby cierpieć na Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Stanowią mnie to, że to jest prawdziwe, to znaczy czy ich chęć cierpienia jest rzeczywiście prawdziwa, czy ona nie jest powodowana tym, że oni jakby dzięki temu że jakieś łaski doświadczają, że oni się chcą cierpieć. Dlatego i moje pytanie w tym względzie w zasadzie dotyczy, czy chcę się tego doświadczać, czy mam interes, to znaczy przekazał jej doświadczenia. Zatem ojciec słyszał, że okazało się jednak, że mam interes, a przyjmując tą migrację, czy tą zyskową. I wydaje mi się, że jej przykład jest bardzo ciekawy odnośnie tego, że ona w zasadzie nie doświadczała jakby takiego. Dobra, to pytanie, ja się wydaje mi się, że to pytanie jest jasne. Natomiast trzecie pytanie dotyczy takiego zaplecza, czy ojciec się ci dwaj się nazwali się panowie biskupi, czy to był taki spór, jak widziałem na śmierci życia, bo na terenie tego rozumiem, to nie był taki spór intelektualny, czy to chodzi, ale czy ci panowie byli w stanie się pozamijać, spalić, czy coś takiego?
Przepraszam, pierwsze pytanie, bo chciałem zacząć od pierwszego, niestety. Aha, rozumiem.
No w XVII wieku na pewno mogli zdali psychologii w ogóle, natomiast no to nie możemy takimi pojęciami się operować.
Pierwsze psychologię zdaniem Maradowicza Maciejowi damy głos, to przypominam, że psychologię wynaleziono dawno przed XVII wiekiem. I sama pani przed chwilą przywoływała Arystotelesa i Platona. A teraz oddaję do głosu Maciejowi. Bardzo proszę.
Wie pan co, ja myślę, że a propos egoizmu, znaczy chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie tak całościowo. Wydaje mi się jednak, znaczy, że egoizm jest do pomyślenia jako pewna postawa, czy postawa życiowa, czy postawa filozoficzna, która zawiera w sobie znaczy, pewną tezę wartościującą. Znaczy jakby jakie życie jest warte życia. Czy jakby czy co stanowi, czy co powinno stanowić podstawowe kryterium naszych wyborów. I że w tym sensie, jeżeli za podstawowe kryterium naszych wyborów uznamy realizację naszego własnego szczęścia, to wydaje mi się, że taka postawa, czy taka koncepcja filozoficzna czy życiowa jest koncepcją egoistyczną, czy egoizmem. Także wydaje mi się, że nie same naturalne pragnienie szczęścia, które w nas jest, ale uczynienie z tego pragnienia szczęścia podstawowej dążności naszego życia, znaczy czy podstawowego programu naszego życia, wydaje mi się, że jest egoistyczne. Znaczy, bo zawiera jakby, bo nie zawiera jakby uwzględnienia jakby tego wszystkiego, co jest wokół nas. Wydaje mi się, że to jest, znaczy, że to jest w istocie jakieś mało chrześcijańskie po prostu. Drugie pytanie, przepraszam, to było sporo pytań. Drugie pytanie dotyczyło właśnie umierania. Znaczy, na przykład w tym wykładzie, tak, przepraszam, cierpienia. W tym wykładzie rzeczywiście pojawiło się słowo cierpienie jako jeden z elementów programu ascetycznego Fenelona. Natomiast on je rozumiał jednak w taki sposób, że nie cierpienie dla samego cierpienia, czy też nie umieranie w takim sensie przenośnym, w sensie nie obumieranie dla samego obumierania, tylko jakoś coś, co może nas oczyścić z egoizmu. Znaczy coś, co może nam umożliwić pełnię życia w jakimś sensie, jakby coś, co umożliwia nam oddanie się w pełni innej osobie, w akcie pełnym miłości. Także jakby, no, przynajmniej w tym wydaniu Fenelona, rzeczywiście, jeżeli mowa o umartwianiu się, czy o obumieraniu, to jest to ukierunkowane w stronę tego, aby miłość była możliwa. Znaczy, żeby była możliwa pełna miłość, taka, która jest wyzbyta egoizmu. Natomiast to, co Pan mówił na temat świętej matki Teresy, to wydaje mi się, a propos tego, czy ona otrzymała jakąś wielką moc. Znaczy ja, prawdę mówiąc, ja nie wątpię, że ona otrzymała wielką moc, natomiast nie patrzyłbym się na to przez pryzmat cudu. Znaczy jakby, może też w jaki sposób należy rozumieć cud. Otóż według świętego Tomasza, ja może też skorzystam ze sposobności, żeby przedstawić, ja właśnie tak zacząłem sam sobie szukać, jak to jest u świętego Tomasza, przy czym ja nie jestem tomistą, więc jakby kiedy zaczynam mówić o świętym Tomaszu, to czuję się jak taki półsłownik, prawda, że święty Tomasz jest taki rejon tutaj właściwy właśnie czy ojcu Michałowi, czy ojcu Pawłowi, że oni są właśnie na tym terenie, są takimi leśnikami, czy też gajowymi, natomiast ja czuję rzeczywiście czuję kłusownikiem, który gdzieś tam próbuje zwęszyć, o co chodzi, ale tak naprawdę nie zna się do końca. Ale jak zacząłem tak czytać, to wydaje się, że że klasycznym ujęciem świętego Tomasza jest to, że w człowieku można wyróżnić jakby dwa możliwe pryncypia miłości. To znaczy rzeczywiście, że ta miłość, która jest miłością naturalną, rzeczywiście jest miłością, nazwijmy to egoistyczną, a w każdym razie szukającą siebie. Natomiast święty Tomasz akcentuje, znaczy jakby, że to tak kochamy z natury. Ale święty Tomasz akcentuje, że jakby, że całe życie łaski, cały organizm łaski, na przykład wlanej miłości, jakby to jest właśnie wrzucona w nas moc. Znaczy jakby to jest moc, poprzez której nasze naturalne intencje udoskonalają się w stronę bezinteresowności. Także jest to moc przekształcająca motywację i przekształcająca siły także. Także w tym sensie wydaje mi się, że to rzeczywiście, to właśnie tak, święta Matka Teresa rzeczywiście została obdarzona wielką mocą. Znaczy powiedzmy, że wyjątkową, natomiast myślę, że to jest o nas wszystkich. Znaczy, że to my wszyscy w sakramentach właśnie dostajemy wielką moc. To jest sprawa, na ile w to wierzymy, czy też na ile jesteśmy gotowi z niej korzystać. Ale wydaje mi się, że to jest takie bardzo, bardzo klasyczne i w ogóle też bardzo piękne ujęcie świętego Tomasza z Akwinu. Nie wiem. Nie mam pojęcia, prawdę mówiąc.
No właśnie, ja tu jeszcze przepraszam, że to jest bardzo ważne. Tak, to jest tak. Tak,
to jest tak. Chciałbym powiedzieć, dyskusji między biskupami padały argumenty, chodzi o pisma świętego Jana Skrzyża.
Znaczy, nie wiem, czy chodziło o świętego Jana od Krzyża, natomiast jakby osobą, która bardzo w ogóle opierała się na tradycji mistyki, szczególnie mistyki niemieckiej, był niewątpliwie Fenelon. Znaczy, on uważał jakby, że tradycja mistyczna, przynajmniej tradycja, niemiecka tradycja mistyczna, w której było bardzo mocno akcentowane takie oczywiście ortodoksyjnie, mamy nadzieję, pojęte takie rozpływanie się w osobie ukochanej, w Bogu, rzeczywiście, że jakby ukazuje właśnie, że celem miłości jakby nie jest posiadanie czegoś, tylko jakby wręcz przestanie istnieć. I wydaje mi się, że to jest taki rys, który jest także w mistyce hiszpańskiej, na przykład u świętego Jana od Krzyża. Prawda? Że jakby, że gdzieś przy końcu miłości rzeczywiście, że przestajemy istnieć. Znaczy, że na tym polega miłość. Znaczy, że nie my żyjemy, tylko gdzieś, tylko się zatracamy w drugiej osobie. Wydaje mi się, że to słowo, to określenie miłości bezinteresownej, jakoby było to zatracanie się w drugiej osobie, jest rzeczywiście czymś takim tak dobrze ujmującym istotę rzeczy. Ja myślę, że w jakimś sensie drugie pytanie jest powiązane z pierwszym pytaniem. Otóż wizja uszczęśliwiająca, jak wiemy, według świętego Tomasza, a propos tego kusownictwa, to znowu mi to przychodzi do głowy, według świętego Tomasza wizja uszczęśliwiająca polega na uczestnictwie w takim poznaniu, jakie Bóg ma o samym sobie. Znaczy, jeżeli by przyjąć rzeczywiście, że wizja uszczęśliwiająca jest pewnym byciem Boga względem siebie, który jest właśnie czystą miłością, czystym zatraceniem się. Znaczy, to wydaje mi się, że w taki sposób należy spojrzeć, znaczy, że Bóg poznaje siebie jakby nie dlatego, żeby właśnie, nie dlatego, że potrzebuje szczęścia, albo że dla szczęścia, tylko rzeczywiście, że On poznaje siebie, czy kocha siebie, zatracając się w sobie. I że w tym sensie, jeżeli wizja uszczęśliwiająca jest uczestnictwem w tym, w jaki sposób Bóg siebie poznaje, czy siebie kocha, to znaczy, że jest być może niedoskonałym, a jednak odzwierciedleniem właśnie tego typu miłości, czyli czegoś najzupełniej bezinteresownego. Także wydaje mi się, że oczywiście, jeżeli mówimy wizja uszczęśliwiająca, jeżeli ten drugi człon, znaczy uszczęśliwiająca, znaczy to daje nam szczęście, ale że nie daje nam owego szczęścia w aspekcie celu, tylko w aspekcie konsekwencji. Prawda? Znaczy to jest dość jasne, że jest wiele takich czynności, o których wiemy, że coś z tego wyniknie, ale nie dlatego to robimy. Nie ze względu na te konsekwencje. Chociaż wiemy skądinąd, że te konsekwencje są nieoddzielnie złączone z owym działaniem. Także w tym sensie wizja uszczęśliwiająca daje nam szczęście, ale o ile stanowi uczestnictwo w poznaniu Boga przez Niego samego, nie jest czymś interesownym. Znaczy, wydaje mi się, że tak dałoby się to ująć. Nie wiem też niestety. Ja, proszę Państwa, to rzeczywiście jakby to jest spora literatura, także ja też jakby całości nie byłem w stanie prześledzić. Także nie jestem w stanie ani jednoznacznie tak, ani jednoznacznie nie odpowiedzieć. Być może się odnosili.
Fenerona reprezentantem oblężonej twierdzy, natomiast owego biskupa Boswelta reprezentantem kościoła otwartego. No ale cóż z tego, skoro 90 lat później doszło do rewolucji francuskiej. To taka uwaga, czyli nie zawsze opłaca się taka postawa otwartości. A teraz do tej strony optymistycznej. Więc ja myślę, że tu można by dokonać o syntezy tych dwóch na pozór poglądów, dlatego że człowiek żyje i rozwija się. Niemowlę jest zawsze egoistyczny. Natomiast w ciągu życia człowiek uczy się kochać. Więc tak jak w miłości ludzkiej zaczyna się od jakiegoś zauroczenia, potem ta miłość może być coraz bardziej bezinteresowna. I być może niektórzy dochodzą, i to są święci, dochodzą do tego, że kochają Boga zupełnie bezinteresowna. Więc ja mam dziękuję.
Tak, ja myślę, znaczy ja się rozumiem, że co do drugiej kwestii, do niej chciałbym się odnieść, to znaczy, że myślę, że to jest najzupełniej tak, jak Pan mówi. W dużej mierze jest to, co Fenelon wyrażał poprzez swoją właśnie taką teorię ascezy. To znaczy jakby to, że gdzieś tam z Bożą pomocą uczestnicząc w Jego łasce, rzeczywiście człowiek wprawdzie wskutek upadku pierwszego naszego ojca Adama jest skłonny do egoizmu i że na początku kocha interesownie, jednak wskutek łaski jakby może przebyć pewną drogę i że może kochać coraz bardziej bezinteresownie.
Ostatnia uwaga. Czy nie myślisz, że to nazwanie chimeryczne, bo chimera to jest związek rzeczy niepasujących do siebie, tak naprawdę. To o to chodzi w chimerze. Chimera to jest pół człowiek, pół potwór. I czy to właśnie nie wyrażał Ludwik XIV i całe jego stronnictwo takiej opinii, że ten rząd próbuje odebrać miłości to, czym ona tak naprawdę jest. Próbuje
mówi kocham, ale wyciąga z miłości i obiekt, i skutek. Jak tylko próbuje zrobić taką miłość, no właśnie taką miłość bez miłości. Czy to nie stąd czasem taki metod? I że on faktycznie dla takich ludzi, którzy jakby nie poszli tak głęboko jak on, a na razie samego pojęcia miłości, a przede wszystkim miłości Boga, samego Jezusa, to brzmiało tak trochę, no właśnie naiwnie, a z drugiej strony tak aż no, idiotycznie chciałoby się powiedzieć. Proponuje się miłość, w której tak naprawdę nie ma ani celu, ani nie ma tej radości. Mhm.
Znaczy ja myślę, że to właśnie, znaczy odnieść do tego się nie śmiem. Znaczy wydaje mi się, że to jest bardzo cenna wypowiedź. Dziękuję za nią.
Że Państwo mnie pozostawią już teraz niestety zakończyć, że macie musi uciekać. Ja zakończę tylko pewną anegdotą. Otóż jeden z moich braci powiedział mi kiedyś: Pawle, kocham Cię bezinteresownie. Zapytałem się, co to znaczy. Dokładnie on mówi, to znaczy, że już nic po Tobie dobrego się nie spodziewa. Przepraszam wszystkich, którzy nie mogli zabrać głosu. Zapraszam Państwa na jutro, na godzinę 18:00, na promocję książki Scholastyka jako szanowni humanizmu w 15 wieku w Polsce, profesorium Żdomański, znany polski humanista. I zapraszam Państwa na 30 maja na spotkanie z księdzem Tarowiejskim, a teraz w naszym zwyczaju krótka
uciekamy święta Boża do dzisiaj. Przyjmij prośbę, racz nie garść w potrzebach nasz, ale od wszelakich złych przybyw. Racz nas zawsze zbawiać, Panno chwalebne i błogosławne. O Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojedni, Synowi swojemu nas polec, swojemu samotu.
Dziękuję.